Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witamy i pozdrawiamy widzów telewizji Trwam. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat zapowiadany dzisiaj: elektrownie wiatrowe zagrożeniem dla rozwoju wsi polskiej. Bardzo serdecznie witamy naszych gości w studio. Zaczniemy od pani poseł Małgorzaty Sadurskiej, Prawo i Sprawiedliwość. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jest pan Mirosław Telega, witamy.
Szczęść Boże.
Jest pani Hanna Szumińska, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pozytywna Energia.
Szczęść Boże.
Pan Marian Daszyk, witamy. I pan Piotr Kurowski.
Szczęść
Bardzo
Boże.
Serdecznie witamy. Państwo się nam przedstawią w miarę, jak będą też pewnie wypowiedzi, ale wiemy, że jesteście związani z polską wsią, z różnymi regionami Polski. No a pani poseł, oprócz tego, że oczywiście praca w parlamencie, to jest pani przedstawicielem Ogólnopolskiego Komitetu Obrony Mieszkańców przed budową, tak, elektrowni wiatrowych, dobrze mówię?
Ojcze, to państwo są przedstawicielami.
Państwo
są przedstawicielami. Ja natomiast z uwagi na fakt, że...
Jest pani blisko tych...
Że jestem posłem, ale również jestem mieszkanką Lubelszczyzny. Mhm. A Lubelszczyzna została tak samo dotknięta plagą elektrowni wiatrowych, jak tak naprawdę cała Polska, możemy powiedzieć. Więc no, z racji swojego mandatu spotykania się z ludźmi, podejmowania ich różnych problemów, po prostu... Niejako weszłam w tę tematykę tych elektrowni wiatrowych, bo co możemy powiedzieć o elektrowniach wiatrowych? Kiedy mówimy elektrownia
wiatrowa... Taka jest rola posła, być przy ludziach, być przy problemie.
Ale oczywiście być przy ludziach, być przy problemie, pomagać rozwiązywać problemy, z którymi się spotykają. A w przypadku tego tematu, o którym dzisiaj rozmawiamy, to również niedopuszczania do ewentualnych problemów, które mogą wyniknąć z podpisania czy złych umów, czy po prostu zgadzania się na to, żeby elektrownie wiatrowe w danych gminach były sytuowane. Bo jeżeli mówimy o elektrowniach wiatrowych, to elektrownie wiatrowe... No każdemu by się kojarzyło, że to taki wiatrak, który ładnie się kręci.
Tak? No tak jedziemy samochodem, gdzie z daleka widać, prawda, takie coś tak, białego tak... ze śmigiełkiem, prawda, tak się obraca wolniej lub szybciej. Ale to jest no wielkie niebezpieczeństwo. I co na to, zacznę od tego, ze strony prawnej, państwowej. Jak państwo zabezpiecza tą kwestię? Bo wiemy, że to jest niebezpieczeństwo dla zdrowia,
dla zdrowia, dla życia człowieka, dla statusu polskiej wsi, dla wartości nieruchomości, dla krajobrazu, dla dobrego prowadzenia gospodarstw rolnych. Natomiast w obecnym stanie prawnym państwo nie zabezpiecza przed taką wolną amerykanką w działalności firm, które inwestują w budowę elektrowni wiatrowych. Państwo dlatego nie zabezpiecza, bo nie ma prawnie wprowadzonej odległości, w jakiej można usytuować wiatrak, nie będę mówiła wiatrak, bo wiatrak się kojarzy z czymś dobrym, elektrownię wiatrową, siłownię wiatrową z zabudowaniami. Co prawda mamy jedną normę, tą taką normę hałasową mówiącą, że w obrębie 500 metrów nie powinno być sytuowanych elektrowni wiatrowych, natomiast my wiemy z doświadczenia, wiemy z naszych rozmów z mieszkańcami, wiemy z protestów, jakie mają miejsce, że to nawet elektrownie wiatrowe są sytuowane nie w odległości 500 metrów, ale zdarza się 200 metrów, 180 metrów, a nawet jeżeli się nie mylę, proszę państwa, to chyba nawet był przypadek 80 metrów od zabudowań. Więc państwo nie chroni w żaden sposób swoich obywateli przed działalnością firm wiatrakowych, a firmy, które budują wiatraki, działają... Ja nie chcę powiedzieć, że łamią prawo, ale działają na pograniczu prawa. To, co się dzieje, jeżeli wejdziemy w poszczególne gminy, w których ten problem dotyczący sytuowania elektrowni wiatrowych ma do czynienia, to widzimy jedno. Jak w ogóle wygląda wejście firm wiatrakowych do danych gmin? No, taki przedstawiciel firmy najpierw pojawia się u wójta lub burmistrza, obiecuje mu niestworzone rzeczy.
Lobbuje tak troszeczkę. No
to, ojcze, lobbing to tam jest cały czas. Obiecuje mu korzyści, które tak naprawdę łapie na korzyści, które obiecuje, kiedy te wiatraki powstaną, jak gmina
co
będzie.
To nie będzie, jak gmina będzie.
Tak, no to po prostu jest coś, to jest coś niesłychanego. Mhm. Później wybiera sobie na wsi albo sołtysa, albo przewodniczącego straży, albo panią z koła gospodyń wiejskich, czyli taką osobę, nazwijmy zaufania to zaufania społecznego w środowisku wiejskim. Jeszcze lepiej, jeżeli ta osoba będzie miała kawałek nieruchomości, kawałek pola w tym miejscu, gdzie ten inwestor chce stawiać wiatrak i namawia tą osobę, daje jej do podpisania umowę i ta osoba staje się również razem z nim lobbystą na wsi do przekonywania mieszkańców. Kiedy się ludzie tak naprawdę w danych miejscowościach dowiadują, że taka inwestycja ma być w gminie usytuowana, to już najczęściej są podpisywane bardzo niedobre umowy przedwstępne. No i wtedy zaczynają się protesty, wtedy zaczyna się takie całe ogólne poruszenie i interesowanie mieszkańców danych miejscowości tym, z czym się wiążą elektrownie wiatrowe. Dlatego może na początku tej audycji warto powiedzieć, że złożyliśmy projekt ustawy zmiany prawa budowlanego i zmiany prawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawy, która tak w skrócie można powiedzieć, ona tam wprowadza jeszcze inne elementy, ale w skrócie określa odległość, w jakiej elektrownia wiatrowa powinna być usytuowana od zabudowania. My tam określamy, że to powinno być 3 kilometry. Dlaczego 3 kilometry? Bo o tym świadczą opinie ekspertyzy ekspertów, tak, profesorów.
Od zabudowań.
Od zabudowań,
ja się potwierdzę.
Od zabudowań, bo ojcze, bo w tym momencie jest tak, że jest określone prawnie, w jakiej odległości nie może stanąć inwestycja na przykład od programu Natura, od obszaru objętego programem Natura 2000, natomiast nie ma uregulowanego, w jakiej odległości ma stanąć od domu, w którym mieszkają i żyją ludzie, tak? No więc to jest skandal. No i ten projekt złożyliśmy. On dosyć długo leżał w zamrażarcu, pani marszałek Kopacz, bo 1 października został co prawda skierowany do pierwszego czytania, ale w środę ma się odbyć w tej sprawie posiedzenie dwóch połączonych komisji, Komisji Infrastruktury i Komisji Samorządu Terytorialnego. Ja powiem tak, ja bardzo życzyłabym sobie, żeby te komisje pozytywnie przychyliły się do tej naszej propozycji, bo ta nasza propozycja jest naprawdę dobra, bo ona po pierwsze uregulowałaby prawo, a po drugie wyeliminowała patologię z gmin, a po trzecie doprowadziłaby do tego, że uspokoiłaby takie właśnie nastroje społeczne w gminach, co też jest bardzo istotne. Natomiast z uwagi na to, że niektóre opcje polityczne, powiem tak delikatnie, no nie są zainteresowane zmianą w tym zakresie, nie są zainteresowane, żeby to wszystko uregulować. No, niestety mam tutaj na myśli Polskie Stronnictwo Ludowe. Mówię to z przykładu Lubelszczyzny.
Partia chłopska, prawda? Tak mówimy.
Partia chłopska, partia wiejska, tak? I to mówimy z punktu widzenia Lubelszczyzny, bo wiem, jak to funkcjonuje u mnie w moim terenie. Więc tak troszkę patrzymy z taką niepewnością, jaki będzie los tego projektu. My jako posłowie, ja na pewno będę brała udział w tej komisji, mimo że nie jestem członkiem tych dwóch komisji, ale z uwagi na to, że te tematy dotyczą mieszkańców mojego okręgu wyborczego. Ale to nie tylko. Te tematy dotyczą tak naprawdę całej Polski, więc moim obowiązkiem będzie wziąć w tej komisji udział. Bo jeszcze jedna rzecz, o czym muszę tutaj podkreślić.
Proszę bardzo.
Bo w tej sprawie, wiatraków, to nie chodzi o to, żeby ten wiatrak był, znaczy chodzi o to, żeby był postawiony, ale tak do końca nie chodzi o to, żeby on z tej elektrowni wiatrowej była wytwarzana energia. Bo te elektrownie wiatrowe, ta ekspansja firm, inwestorów jest na tereny, gdzie naprawdę wieczność jest bardzo mała
słaba.
I bardzo słaba.
To nie jest Holandia, prawda?
To nie jest Holandia, tak. Medalia. Lubelszczyzna, Dolny Śląsk, ale i centralna Polska. To są obszary, w których wieczność jest naprawdę bardzo słaba. A żeby elektrownia wiatrowa spełniła swoją rolę, to nie tylko musi być dobra wieczność, ale i odpowiednia wieczność, czyli 4 metry na sekundę do 22-23 metrów na sekundę, bo jak jest za dużo wiatru, też elektrownia wiatrowa nie działa. A firmy wiatrakowe atakują wszędzie.
Czyli tak, mamy projekt, jest środa przed nami. Co dalej? Co jeszcze chcemy dopowiedzieć? Co ważnego dla naszych telewizorów? Bardzo prosimy pani Hanna Szumińska.
Hanna Szumińska, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pozytywna Energia. Problem minimalnej odległości od zabudowań jest dla nas bardzo ważny. Na tyle ważny, że przygotowujemy, niezależnie od inicjatywy PiS-u, projekt własny, projekt obywatelski, inicjatywy ustawodawczej, która ma przede wszystkim uregulować sprawę minimalnej odległości. To jest naprawdę priorytet i podstawowe oczekiwanie wszystkich protestujących. Jeżeli chodzi o protesty, jest ich mnóstwo i jest ich coraz więcej. Praktycznie strona Stop Wiatrakom EU, która tutaj integruje środowisko osób, które protestują przeciwko nieprawidłowej lokalizacji wiatraków.
Czyli na tej stronie macie tam informacje, prawda, co się dzieje, jakie spotkania. Są też dane podstawowe, w internecie możemy znaleźć.
To jest, strona stopwiatrakom.eu.
www.stopwiatrakom.eu. Bardzo prosty adres, stopwiatrakom.eu, czyli Europejska Unia, prawda?
Strona jest po prostu niesamowita. Umożliwia nam wzajemne kontaktowanie się, jest mapa. Najeżdża się kursorem, klika się, wyświetla się adres lokalizacji i możemy się wzajemnie komunikować. Piszemy maile, możemy pytać, możemy sobie doradzać. Strona zawiera kompendium wiedzy i podstawowe instrukcje, jak powinni zachować się ludzie zagrożeni wiatrakami, z kim kontaktować się i jak postępować. Każdy z nas miał taki okres bezradności. Duszniki Wielkopolskie, bo to jest miejsce, z którym jestem związana, też stanęły przed takim dylematem zimą 2010 roku. Wtedy modliliśmy się, żeby śniegi nigdy się nie roztopiły, bo baliśmy się, że kiedy śniegi stopnieją, pojawią się wiatraki. Na szczęście zrozumieliśmy, że oprócz tego, że modlimy się, powinniśmy zacząć działać. Powstało lokalne stowarzyszenie, które przystąpiło do postępowania administracyjnego. Są to rzeczy mało interesujące medialnie, ale bardzo skuteczne. Tutaj zaskarżenie procedury przyniosło nam unieważnienie 34 postanowień o pozwoleniach na budowę.
To są wasze kroki w obronie. Ale jeszcze raz powiedzmy, tutaj jeszcze panów proszę o zdanie, pani poseł też, kto na tym tak naprawdę zarabia najwięcej? Komu zależy, żeby te wiatraki były? No bo gdzieś tu jest clue, prawda, problemu. Ktoś ma interes, żeby na siłę, wbrew logice, wprowadzać tego typu energię wiatrową. Jak wiemy, że mamy wiele innych możliwości, chociażby źródła geotermalne, czy korzystanie z biomasy. Jak to jest?
Solary.
Tak, solary. Przecież widzimy, że solary są w Europie bardzo modne i powszechne w Niemczech, a u nas ciągle te wiatraki powracają. Jak to wygląda, panowie?
Tutaj jest Piotr Kurowski. Województwo mazowieckie, powiat ciechanowski, gmina Sońsk. Jestem też i radnym, i sołtysem miejscowości Burkaty. No, protestuję już od 2009 roku, staram się pomagać innym, ale to do tego pytania, które ojciec postawił, dlaczego tak właśnie jest, bo dopłaty w Polsce są największe z całej Unii Europejskiej, bo 112 euro za jedną megawattogodzinę dopłaca się w Polsce, a w Niemczech tylko 19 euro. I ja uważam ze swojego doświadczenia i z tych kontaktów, które mam właśnie z protestującymi, uważamy, że sprawa elektrowni wiatrowych to jest sprawa właśnie polityczna. I tutaj przeważnie tam, gdzie jest burmistrz lub wójt z Polskiego Stronnictwa Ludowego, tam ludzie mają problem z wiatrakami. Jest to jakoś w jakiś sposób po prostu narzucane odgórnie. Nie liczy się te bogactwo, które posiadamy, czyli nieskażone środowisko, gleby dobrej wartości rolne, pierwszej, drugiej, trzeciej klasy, tam wszędzie są lokalizowane elektrownie wiatrowe, blisko właśnie domów. I z tego właśnie mała grupa polityków i tych ludzi, którzy są w tych spółkach właśnie, które zarabiają na tym, na lokalizacji właśnie elektrowni wiatrowych, na tych postępowaniach administracyjnych. Tu też powiem śmiało, że dużo ludzi z byłych służb specjalnych jest w tych spółkach. I wspólnie właśnie z politykami z tej właśnie partii napędzają po prostu...
Czyli tak by obrazowo porównać, są wielkie dotacje, nie wiem, do hodowli pomarańczy w Polsce, prawda? 200 euro do, nie wiem, do ARA i po prostu na siłę się wprowadza teraz prawo udostępnienia hodowli pomarańczy, mimo że mamy klimat, jaki mamy, że to jest po prostu coś irracjonalnego, ale jednak dotacje są, więc lobbuje się tego typu, prawda, hodowle. Oczywiście to jest niemożliwe, no bo natura tutaj zwycięża, ale coś w tym kluczu, prawda, że pewnym państwom zależy na tym, żeby Polska była obsiana wiatrakami i z tego czerpała energię.
Jeszcze, jeśli można, chciałbym dodać, gdzie prąd, im więcej elektrowni wiatrowych, tym prąd mamy droższy.
Czyli no to dla odbiorcy rzecz zależy nam na tańszej energii, prawda? Utrzymywanej z różnych... Trzecia sprawa to jest taka, że nie mamy problemu z energią w Polsce, bo no ogólnie ta energia jest dostępna z innych źródeł bardziej...
Jesteśmy właśnie bogatym krajem. Mamy bogactwa, mamy geotermię. Tutaj właśnie geotermia toruńska, ale właśnie przy geotermii czy przy innych odnawialnych źródłach energii napotykamy na wielkie trudności. A wpycha nam się właśnie elektrownie wiatrowe, sprowadzane, zużyte często właśnie już w innych krajach. Stajemy się takim krajem, gdzie się właśnie przywozi ten stary złom. Niedługo będziemy za śmietniskiem Europy. Tam już w innych krajach nie wolno stawiać.
Utylizacja na przykład... tam jest bardzo droga, więc dokładnie. Łatwiej. Tak samo jak samochody zresztą, prawda? Tak. Był kiedyś taki trend, że samochody się przerzucało do Polski w bardzo wielkich ilościach. Kto jeszcze tutaj chciałby tytułem wstępu? Bardzo proszę. Pan
Marian Daszyk. Myśmy z inicjatywy wspólnie z panem redaktorem Grabianką 3 lata temu założyli Ogólnopolski Komitet Obrony Mieszkańców przed budową elektrowni wiatrowych. Od 3,5 roku zajmuję się tak naprawdę tym problemem i też myślę, że wielu telewidzów będzie w szoku, ponieważ ja również kiedyś byłem przekonany, że to jest energia czysta, tania, zielona, no jak z niej nie korzystać. Okazuje się, że i to trzeba mówić bez ogródek. Nieprawdopodobny przekręt. Mega przekręt. To nie jest coś takiego, że na to idą miliony złotych. Dziesiątki miliardów złotych idą w coś, co nie tylko jest bezużyteczne, bo nie produkuje prądu w polskich warunkach. Chociażby dlatego, że nie ma wiatru. Wszyscy wiedzą o tym, że tylko 90 dni w roku to jest w Polsce wiecznych. Na ten temat nawet ostatnio się wypowiedział prezes Polskiej Sieci Elektroenergetycznych, pan Majszak, na konferencji w Kancelarii Prezydenta, gdzie mówi, że w tej chwili jest zamontowanych już 2600 MW podłączonych do sieci, a w tej chwili prądu wieje tylko 200 MW. A więc gigantyczne koszty. Powiem tylko, że jedna elektrownia, taki wiatraczek 150 metrów wysokości, bo powiedzmy, jakie to są wiatraczki, a więc to jest koszt rzędu 16 milionów złotych wraz z infrastrukturą. Wysokość 150 metrów, waga to jest 300 ton tej wieży. Fundament pod tą elektrownię to jest 2000-2500 ton żelbetonu. A więc gigantyczne koszty idą na coś, co jest bezużyteczne i jeszcze degraduje środowisko, degraduje teren. Wartość gruntów leci nieprawdopodobnie. Poczytuję sobie za ogromny sukces naszego Komitetu Ogólnopolskiego, ponieważ 3 lata temu na Podkarpaciu, gdy budowano, oddawano do użytku takie elektrownie, to pod wpływem właśnie tych mediów była euforia. Całymi rodzinami mieszkańcy zapraszali.
Czyli była kampania pro, prawda?
Tak. Nieprawdopodobny przekręt medialny przygotował atmosferę pod budowę tych elektrowni. Przekonano mieszkańców, że to jest coś dobrego. I po 3 latach naszej działalności jest powszechny protest. Przynajmniej na Podkarpaciu to już jest stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Bardzo negatywne w stosunku do budowy tych elektrowni. Wielu, podobnie w mojej miejscowości, bo dlatego tym się zająłem, w mojej miejscowości wycofała się firma wiatrakowa. W wielu miejscowościach pod wpływem akcji społecznych...
Czyli jeszcze raz te negatywy, prawda, płynące z promowaniem energii wiatrowej.
Może pan... Ojcze, jeśli mogę...
Mirosław.
Nie chciałbym narzekać, chciałbym podpowiedzieć, korzystając z okazji, jakimi instrumentami moglibyśmy się posługiwać i jakimi powinniśmy się posługiwać. Mam na myśli w tej chwili społeczności lokalne.
Czyli argumenty, konkretne argumenty
i narzędzia.
Bo tak trzeba mówić, prawda, w kolejkach, dokładnie. W sklepach, gdzie jesteśmy, czy kolejki, nie ma kolejek jeszcze, ale gdzieś tam, gdzie się spotykamy, prawda?
Te dokładnie, mamy takie instrumenty prawne, z których powinniśmy korzystać. Jednym z nich jest ustawa z 14 czerwca 1960 roku. To jest kodeks postępowania administracyjnego. Drugim instrumentem prawnym, do którego zachęcam i namawiam, To jest ustawa z 15 września 2000 roku. To jest ustawa o referendum lokalnym. Trzecim instrumentem prawnym jest ustawa z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. Czwartym instrumentem prawnym jest ustawa z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. I właściwie korzystając z tych przepisów prawa możemy sobie bardzo skutecznie organizować to zmaganie w wymiarze lokalnym. Nie ukrywajmy. Pomoc znikąd nie przyjdzie, jeśli się nie zorganizują lokalne społeczności. Ja pochodzę z gminy Platerówka na Dolnym Śląsku, która w tamtym roku 8 czerwca w drodze referendum odrzuciła taki projekt. Inwestor musiał się spakować.
Kim był inwestor, tak zapytam z ciekawości, zagraniczny?
Ojcze, to są firmy deweloperskie. Ci ludzie nie mają pieniędzy na takie inwestycje. Tam udziały tej spółki to jest 50 tysięcy złotych.
Tylko to są najemni, prawda?
Dokładnie tak. To są ludzie, którzy mają i są tutaj po to, żeby uzyskać pozwolenie na budowę. Przenoszą się do innej gminy. Ewentualnie prowadzą takie działania w kilku gminach równocześnie. Muszę powiedzieć, bo to jest bardzo ważne, że właśnie od Dolnego Śląska, od gminy Bogatynia, Worek Turuszowski, kopalnia, elektrownia Turów, sukcesywnie każda kolejna gmina jest jakby infiltrowana i brana jakby na warsztat, przepraszam za to słowo, właśnie przez to lobby wiatrowe. I ta fala się rozlewa z Dolnego Śląska, z tego Worka Turuszowskiego na północ, na południe i na wschód. Musimy tutaj jasno powiedzieć, Dolny Śląsk, szczególnie południowo-zachodnie obszary, są najgorszym obszarem dla tych inwestycji. One są po prostu nieefektywne.
Wiatrodajnym. Tam po prostu nie ma wiatru.
Tak, tak. Istotą rzeczy w tej chwili, o co apeluję i gorąco zachęcamy, jako Ogólnopolski Komitet Obrony Mieszkańców przed farmami wiatrowymi, organizujmy się.
Zanim będzie za późno, zanim ktoś nas zaskoczy.
Organizujmy się. Jeżeli my mamy całą masę telefonów i próśb o pomoc, więc tak jak możemy, pomagamy. Mhm. Możemy oczywiście, jesteśmy ograniczeni, jeżeli chodzi o czas i sposób przemieszczania się, ponieważ wołania są z całej Polski, tak? Natomiast tam, gdzie tylko to jest możliwe, wspieramy internet, telefon własną osobą. I tutaj jeszcze raz powiem, korzystajmy z tego prawa. Do tych aktów prawnych, które wymieniłem, należy jeszcze dodać statut gminy.
Aha, czy to jest gmina uzdrowiskowa?
W statucie gminy mamy taki regulamin funkcjonowania gminy. Tam są bardzo ważne informacje, na przykład takie oto, w jaki sposób podajemy do publicznej wiadomości komunikaty, istotne komunikaty w tej sprawie, czyli taką informację, że gmina zamierza przystąpić do realizacji do tego i tego dnia, powiedzmy, odbędzie się sesja Rady Gminy i na tej sesji będzie stał pod głosowanie projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania. Wcześniej gminy generalnie funkcjonują na zasadzie i w ramach studium.
To już wiem, ja tak chcę troszeczkę jeszcze urozmaicić te nasze wypowiedzi, bo mamy tutaj 5 gości, prawda, więc korzystamy, a za chwilę nasi telewidzowie. Ale tak, jest ta strona internetowa, raz jeszcze o tym powiedzmy,
tak,
bardzo ważna.
Jeszcze raz,
bo
może
tam
się
organizujecie, tam się organizujemy, można powiedzieć, wszyscy, którzy na tym zależy. stopwiatraką.eu. Tam są osobne linki, muszę zobaczyć tą stronę, ale pewnie są też i takie do dyskusji, do wymiany informacji, do popatrzenia, gdzie w regionie ktoś się tym zajmuje. To jest bardzo ważne. Poza tym rozmawianie, wymienianie argumentów, apelowanie do posłów też, prawda? Bo każdy poseł z jakiejś tam ziemi pochodzi, a więc to też jest konkretna, nie tylko do posłów Prawa i Sprawiedliwości, bo oni mają dużo pracy, ale też można iść do tych trochę mniej zapracowanych.
Ojcze,
bo
tylko jedna, przepraszam bardzo, pani poseł, dygresja w tej sprawie. Jeżeli lokalne wspólnoty się przed tym na dzień dzisiejszy nie wybronią,
tak,
nie ma szans,
odgórne wtedy
nie ma możliwości, tylko i wyłącznie samoorganizacja lokalnych wspólnot.
Aha, czyli no to apel do struktur regionalnych.
Oczywiście, ale również, żeby mieszkańcy danych miejscowości naciskali, tak? To już powiem kolokwialnie, naciskali na posłów ze wszystkich opcji politycznych, bo każdy poseł wywodzi się z jakiegoś środowiska, tak? Te tematy nie są wydumane, te tematy nie są polityczne, to są tak naprawdę tematy społeczne i one są konieczne do rozwiązania. Natomiast ja jeszcze w tym wszystkim, ja oczywiście bardzo dziękuję Telewizji Trwam i Radio Maryja, że po raz kolejny ten temat podnosi. Dlatego, że w tych mediach, jak my nazywamy, mętnego nurtu, cały czas jest przekazywana informacja o dobrych, o korzyściach płynących z elektrowni wiatrowych, głosy ludzi z miejscowości, gdzie te elektrownie wiatrowe funkcjonują, gdzie ludzie skarżą się na różne uciążliwości i zdrowotne, i uciążliwości związane z tym, że na przykład nie mogą sprzedać nieruchomości w danych gminach, gdzie stoją te elektrownie wiatrowe, no jakoś pomijane są przez te inne stacje radiowe, telewizyjne.
Niektóre rośliny nie rosną też wokół tych
jeżeli
tych
chodzi właśnie o
zwierzęta.
Jeżeli chodzi właśnie o produkcję rolną, bo dzisiejszy temat jest, jak tutaj czytam, dla rozwoju wsi polskiej, to też należy powiedzieć, że inwestorzy w umowach, ja zaraz o tych umowach powiem dwa słowa, stawiają na przykład warunki, że w obrębie usytuowanej elektrowni wiatrowej muszą być na przykład wyłączona pewna produkcja rolna, no na przykład rzepak czy kukurydza, tak. Czyli te uprawy, które ściągają do siebie owady, tak? Owady przyciągają ptaki. Ptaki powodują z jednej strony ekologię, tak, działanie ekologów, a z drugiej strony awaryjność tych siłowni wiatrowych. Więc to wszystko powoduje, że właśnie że temat elektrowni wiatrowych to jest naprawdę, to nie jest szansa dla polskiej wsi, to jest ogromne zagrożenie dla polskiej wsi. Natomiast cały czas panuje taki ogromny lobbying tych firm wiatrakowych, tych inwestorów. Ja się temu ogromnie dziwię, bo nawet każdy z nas, jeżeli państwo się spotykają codziennie z tą tematyką, ja się spotykam również, też mogę powiedzieć, że prawie codziennie przy okazji rozmowy z mieszkańcami Lubelszczyzny, czy z tytułu na różne spotkania. No na przykład firmy wiatrakowe, ja takich nazywam też kolokwialnie, organizują takie wycieczki, tak? Wycieczki tak. Do takich miejscowości, gdzie te wiatraki już funkcjonują, gdzie burmistrz czy wójt jest szczęśliwy z tego tytułu, że u niego stoi farma wiatrowa na kilkadziesiąt wiatraków, gdzie mieszkańcy są przeszczęśliwi. Organizują te wycieczki dla radnych, organizują wycieczki dla osób, no, nazwijmy to zaufania społecznego, sołtysi, koła gospodyń wiejskich, strażacy, czy nawet poszczególni mieszkańcy. Tylko co? Te spotkania tak naprawdę są ustawione, bo zawsze można zapłacić osobie, która będzie chwaliła te elektrownie wiatrowe, a z drugiej strony te spotkania kończą się na przykład noclegiem czy kolacją w bardzo jakimś atrakcyjnym miejscu, w bardzo ciekawym turystycznie. I wtedy ci mieszkańcy danej gminy, którzy pojechali na własne oczy zobaczyć, jak to faktycznie wygląda.
No, popatrzcie, do nas to przyjdzie, prawda?
Tak, takie piękne. Na przykład ja chcę wymienić dwie gminy z Lubelszczyzny, mianowicie tam, gdzie ma powstać duża farma wiatrowa Michów i Abramów. I tam powstałe stowarzyszenie samo sobie znalazło miejscowość, do której pojechało właśnie na Podkarpaciu. Pan Marian może mi podpowie, Orzechowce bodajże, tam miejscowość, gdzie są wiatraki. Pojechali niezależnie od firmy wiatrakowej, która chce im te wiatraki postawić. Pojechali, spotkali się z osobami, które naprawdę z tego tytułu, że tam są te elektrownie, cierpią katusze, bo tak to należy nazwać. I przekonali się na własne oczy, jak to wygląda i też opowiedzieli to innym mieszkańcom. Natomiast chciałabym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz i zaapelować do telewidzów, żeby mieli naprawdę ogromnie uważali i uczulali swoich sąsiadów, znajomych na umowy podpisywane przez na dzierżawę danych gruntów pod elektrownie wiatrowe. Umowy skrajnie niekorzystne dla mieszkańców. Kiedy pojechałam na pierwsze spotkanie dotyczące usytuowania właśnie w gminie Michów elektrowni wiatrowych, też uważałam, że elektrownie wiatrowe czysta, zielona energia, tak? Jedna rzecz mnie wstrząsnęła, kiedy mieszkańcy pokazali mi umowę. Umowę, która jest skrajnie niekorzystna dla rolnika.
Małym druczkiem, prawda, napisany pod
spodem. Ojcze, to każdy, z uwagi na to, że wszyscy wiemy, jakie są realia polskiej wsi, wszyscy wiemy, że polska wieś tak naprawdę jest ani niedotowana, jak trudno jest wyżyć się z własnej produkcji, wyżyć się z polskiej ziemi. Wszyscy mieszkańcy, którzy podpisywali umowę, mieli pokazany jeden paragraf, a mianowicie jaki będą dostawali czynsz z tytułu wydzierżawienia gruntów. I tak naprawdę ich interesował tylko ten jeden paragraf.
To jest ta pokusa ekonomiczna. Prawda?
Natomiast oczywiście w szczegółach potem były zapisane dziwne różne rzeczy, a mianowicie na przykład, że ten czynsz dzierżawny nie będzie płacony z momentem podpisania umowy, tylko widziałam różne umowy, albo z momentem uruchomienia elektrowni wiatrowej, albo z rozpoczęciem pracy. Umowy przewidywały na przykład, że firma może jednostronnie zerwać umowę, rolnik takiego prawa nie miał danego. Jeszcze inna przewidywała to, że na przykład firmy, najczęściej to stawiały, tak jak powiedzieliśmy, deweloperzy, mogą przekazać firmie zagranicznej cesją, potem już to faktyczne wytwarzanie energii, tak użytkowanie tej elektrowni wiatrowej. Rolnik na przykład nie mógł bez zgody firmy przekazać gruntów.
Nie mam dzwoneczka, pani poseł.
Przepraszam.
Ale mamy jeszcze, chcemy też jeszcze
gościć. To może państwo dokończą tę umowę.
W drugiej części będzie więcej czasu wtedy na nasze wypowiedzi. Co jeszcze dopowiemy? Bo wiemy, że pani poseł jest przygotowana.
Opowiem o tym samym na konkretnym przykładzie.
Rzeczy,
no właśnie, praktyczna rzecz. Rolnik z gminy Duszniki podpisał właśnie taką umowę, która wydawała mu się korzystna. W tej chwili żali się, że jest użytkownikiem własnej nieruchomości. Wiatrak nie powstał, a więc nie otrzymuje żadnych pieniędzy, dlatego że w umowie było zapisane, że świadczenia inwestorskie dopiero od momentu uruchomienia.
Wiatraka, czyli...
Tak. Natomiast, ponieważ cała jego nieruchomość jest na jednej księdze wieczystej, bez zgody inwestora nie może sprzedać ani domu, który na tym terenie jest zbudowany, ani też nie może sprzedawać części nieruchomości, ba, nie może nawet przekazać córce darowizny działki, żeby zbudowała sobie dom. Takie są problemy wynikające z zawarcia nieprzemyślanej umowy. Jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć. To nie jest do końca tak, że rolnicy kierowani chciwością czy potrzebami finansowymi podpisują nieprzemyślane umowy. Często bywa tak, że osoby zaufania publicznego związane z samorządem rekomendują zawarcie tych umów. I w takiej sytuacji są oni po prostu ofiarami oszustwa.
Co ci to będzie kosztowało? Tylko zarobisz, a nie stracisz, prawda?
Znaczy,
i to dosyć
szybko. Powiem jeszcze w ten sposób. Nie myślę, że tu trzeba powiedzieć. Te elektrownie wiatrowe, gdy się pozna cały cykl przygotowywania tych inwestycji, to pokazują całą patologię i rozkład państwa. Na każdym etapie, każda inwestycja to jest jedna wielka patologia. I tam, gdzie się znajdzie osoba, która...
Czyli wiatrowy Amber Gold.
Dokładnie. I tutaj, jeżeli chodzi o mieszkańców, to mówię, pozytywny, a nieprawdopodobna korupcja. I to jest przerażające, że nie tylko na szczeblu najwyższym, myśmy się zwracali do pana premiera, żeby wyjaśnił sprawę takich osób jak pana byłych ministrów, pana Stanisława Dobrzańskiego jego działalności, budowy tych elektrowni wiatrowych, czy pana Jana Burego, byłego ministra na Podkarpaciu, Wola Rafałowska, nieprawdopodobny, byłego ministra sprawiedliwości, posła Będkowskiego przy tamtej inwestycji. Wyszło teraz, zatrzymana inwestycja, zainwestowane 80 milionów złotych, a wyzalane tylko 4 fundamenty. A więc tutaj koszt takiej inwestycji już jest 20 milionów jednego wiatraka. I tak podobnie jest ze wszystkimi inwestycjami. Dla mnie taki najważniejszy aspekt tej patologii to jest obudzenie się społeczne. Te elektrownie wiatrowe wyzwoliły wielkie poruszenie społeczne i odnalazło się wiele osób wspaniałych, nieprzekupnych, kompetentnych, które potrafią pięknie walczyć. I na przykład ja tylko podam na Podkarpaciu, bo Wola Rafałowska to jest taki przykład, gdzie jedna pani sołtys sprawiedliwa i wspólnie z pani Zdzisława Duba i z panem Januszem Chwaszczem i panem doktorem Dzierżakiem i grupą mieszkańców potrafiła zatrzymać coś, co się wydawało niemożliwe. Ale również jest Iwonicz.
Czyli wskrzesić taką pozytywną energię
społeczną,
by...
Właśnie. No jeszcze może dopowiem, nie? Bo tutaj tym mieszkańcom się to należy. Na przykład Padew Narodowa, tam też miały powstać wiatraki. Akcja, konferencja, spotkanie, które zorganizował pan Tadeusz Skowron i tych wiatraków nie ma. Na przykład Waldemar Maziarz, Grochowe, gmina Tuszów Narodowy. Również tam walczą teraz i naprawdę jest przewodniczącym rady i nie może sobie z tym wszystkim
czyli
poradzić.
Raz, lokalne zmaganie, lokalna walka. Tutaj, bo centralnie tutaj nie damy rady raczej, tutaj pan Mirosław mówił, prawda, żeby zachęcał do tych gminnych
To jest jedyna terenu. Droga. Na dzień dzisiejszy to jest jedyna droga skuteczna. Ale musimy się nauczyć korzystać z tych instrumentów prawnych.
Coś jeszcze ważnego? Bardzo proszę, pan Piotr.
Jeszcze chcę właśnie dopowiedzieć, że koalicji rządzącej zależy na tym, żeby nie było właśnie tych uregulowań prawnych, dlatego mogą ściągać, stawiać te elektrownie wiatrowe, ale wcale nie zwalnia to samorządów. Samorządy mają tą władzę i często spotykamy się z tym, że wójtowie tłumaczą się, że on jednak decyzję musi wydać. On musi wydać decyzję, ale może wydać decyzję za farmą wiatrową czy wiatrakami lub przeciw tej farmie.
Ale czy samorządy nie mają nacisku, na przykład, nie wiem, wojewody czy marszałka?
No oczywiście, że mają.
Tak, podpięty pod centralę, prawda?
To znaczy,
nie do końca to są tego typu naciski.
Tutaj powiedzmy sobie otwarcie. Ja nie wierzę na to, żeby na tym etapie uzdrowić, naprawić tą sytuację na szczeblu centralnym. Ale na szczeblu lokalnym mamy wiele dowodów, że działalność mieszkańców, pod wpływem działalności mieszkańców, rady zmieniły zdanie. No znaleźli się również radni, tak jak Piotrek, którzy zadziałali.
Rada mówi tak, patrzymy co chcą mieszkańcy, a nie co chce wojewoda.
Dokładnie. To byłoby piękne, gdyby rada tak powiedziała, ale niestety nie mamy większości w radach. To jest tak, że musimy mieć. Radni nie są związani instrukcjami wyborców i to
instrukcjami wójta, prawda?
Dokładnie, taka jest praktyka.
Nie do końca, mieszkańcy. No przykład znowu, gmina Werynia, gmina Kolubuszowa. Kilka pań zebrało 3600 podpisów. Pod wpływem tych podpisów i działalności tych pań.
No ale pan daje świetne przykłady, ale ich jest, nie jest tak dużo.
Znaczy,
nie,
ojcze, te przykłady są i właśnie te przykłady, które tutaj podaje pan Marian i które podają państwo, są właśnie po to, żeby pokazać innym miejscowościom, że właśnie w takim zjednoczeniu się, w takim nacisku na poszczególnych radnych jest siła. Bo mnie na przykład nie przekonuje to, co na przykład w połowie grudnia bodajże ogłosił pan prezydent Komorowski, takie moratorium na wstrzymanie na razie wszelkich decyzji i oddanie decyzji lokalizacji farm wiatrowych na wyższy pułap na przykład sejmików, wojewód czy wojewodów. Gdyby tam poszło, to by było jeszcze bardziej trudne moim zdaniem do zatrzymania, tak, bo tam jest już totalna polityka i tam poszczególny Iksiński, Nowak, Kowalski, mieszkaniec małej miejscowości, gdzie ma być sytuowana farma wiatrowa, no nie ma większego wpływu na czy to radnego sejmiku, czy na marszałka. Natomiast na swojego radnego ma już większy wpływ. I oczywiście jedna osoba protestująca tak naprawdę cudów nie zdziała. Natomiast jeżeli pociągnie ze sobą innych mieszkańców, ja to mam też takie przykłady z Lubelszczyzny, my jesteśmy cały czas na etapie potężnej walki, to wtedy jakaś szansa może być. I jeszcze, ojcze, jedna rzecz to muszę powiedzieć. W tym wypadku, w przypadku elektrowni wiatrowych, informacja jest bardzo ważna, ale mieszkańcy mają również ustawowo zapewniony udział w podejmowaniu decyzji. I każdy mieszkaniec może zaskarżyć, czy plan zagospodarowania przestrzennego, czy wcześniej studium wykonalności, że nie był właściwie poinformowany, że nie wziął udziału w stanowieniu tego prawa. I do tego ja osobiście zachęcam mieszkańców, żeby również tego typu formy aktywności podejmowali.
Czyli nie da się zastraszyć, do kąta gdzieś zepnąć i powiedzieć, że i tak nic nie możecie wskórać.
Jeszcze gwoli do powiedzenia. Chcielibyśmy tutaj zaznaczyć i podkreślić jednoznacznie. My nie walczymy z koncernem, z przedsiębiorcą, z deweloperem. My się zmagamy z naszymi przedstawicielami, z radami gmin, nawet nie z wójtami. Plan przestrzenny leży w kompetencji rady gminy, tylko i wyłącznie. I to jest paradoks, ale nasi przedstawiciele stają jakby po drugiej stronie barykady właściwie.
Ale przecież radni gmin mają też, mają dzieci, mają pola.
Artykuł 25a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli to, co ma być poddany pod głosowanie, dotyczy jego interesu prawnego. W bardzo wielu gminach radni mają podpisane umowy.
Lub i dzieci.
I oni głosują, oni są...
Za sobą.
Dokładnie.
Swoją sprawą.
Sędziami we własnej sprawie.
Tak, czas nam szybko płynie, więc może już zaprosimy naszych telewidzów do tutaj tej ciekawej rozmowy na temat elektrownie wiatrowe z zagrożeniem dla rozwoju wsi polskiej. Przypomnę numery telefonów dla Polski Północnej 56 657 0011, dla Polski Południowej 657 0012, dla zagranicy 657 0013, 657 0014 i telefonia w naszej rodzinie. Telefony są tutaj do nas gratis, a więc 536 600 300, 536 600 400. Rozmawiamy i czekamy na telefony od naszych telewidzów. Elektrownie wiatrowe z zagrożeniem dla rozwoju wsi polskiej. Nasi goście to pani poseł Małgorzata Sadurska, Prawo i Sprawiedliwość, pan Mirosław Telega, przypomnijmy, rolnik z okolic.
Dolny Śląsk, gmina Proterówka.
Tak jest. Pani Hanna Szumińska, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pozytywna Energia. Jeszcze raz chcemy przedstawić. Pan Piotr Kurowski, pan Marian Daszyk. Rozmawiamy także już za moment z naszymi telewidzami. Jeżeli będą telefony, będziemy mieć informacje. Ale jeszcze wcześniej, tak myślę, przygotowując się trochę do programu, to o tych rodzajach energii trzeba nam jeszcze sobie przypomnieć, bo ta energia wiatrowa tylko jest jeden z możliwości. Okazuje się, że w Polsce bardzo, bardzo słabej jakości. Mamy energię słoneczną, mamy energię wodną, też te rzeki są, szczególnie w górach, dosyć strumieki są, prawda, dobre. Mamy też energię z biomasy i także geotermię, czego przykładem jest Toruń, gdzie państwo tutaj dzisiaj jesteście. Ta geotermia tak blokowana, a jednak jest.
Ojcze, małe dopowiedzenie, jeżeli już mówimy o zasobach przyrodniczych, naturalnych, to musimy pamiętać, że w Lubelskim mamy węgla kamiennego na jakieś 100 lat. Między miastami takimi jak Legnica, Lubin i Chojnów węgla brunatnego mamy na 150 do 200 lat.
A w całej Polsce mówi się o 300 latach i to wielkiej eksploracji.
Dokładnie. I teraz pytamy, bo jest problem jeszcze tego typu, dlaczego akurat te elektrownie są lokowane w jakichś tam konkretnych miejscach, tak? No proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że powstaje sieć, zespół elektrowni, kilkunastu elektrowni na obszarze, pod którym jest na przykład węgiel. To jest ten pakiet klimatyczno-energetyczny, to jest pistolet na nasze państwo.
Czyli co,
i farmy wiatrowe mają zablokować, w moim przekonaniu, z jednej strony te złoża naturalne, aha, które Polska posiada, a z drugiej strony mają zamordować polskie rolnictwo.
Niesamowite. Jest już telefon, to może odbierzemy telefon, dobrze, i potem dopowiemy do tego telewidza naszego. Bardzo proszę, słuchamy, telewizja Trwam, słuchamy.
Szczęść Boże, Benedykt, odtąd się kłania, Bory Tucholskie.
Witamy, panie Benedykcie, bardzo proszę.
To jest gmina Śliwice. Dzięki Bogu, na razie tu w Borach Tucholskich nie widać siłowni i mam nadzieję, że ich nie będzie. Ale ja bym chciał jedną uwagę zwrócić, bo odnośnie tych dzierżaw, która... przepraszam, nie pozdrowiłem państwa i ojca. Jedna z pań mówiła o tych dzierżawach, o tych umowach, które uniemożliwiają rolnikowi ewentualną sprzedaż czy przekazanie córce. Ja uważam, że ci deweloperzy, co to robią, to nie robią tylko pod kątem tego, żeby inwestor przyszły tam faktycznie zainstalował tą elektrownię, ale to jest też taktyka za cichym przyzwoleniem rządu, żeby po prostu z czasem, bo to są umowy wieloletnie, 10-20 lat, żeby potem notarialnie tę ziemię przejąć w swoje ręce, żeby zabrać polskim rolnikom. Zresztą, szanowni państwo, no drogi ojcze, podobna sprawa jest z wykupem ziemi przez agencję, przez obcokrajowców i rząd też na to przyzwalał. Dopiero jak się zrobiły protesty, to coś tam pan minister się zainteresował, ale ile to było ludzkiej krzywdy, zmartwień, krwi, po prostu to było coś niesamowitego, żeby rolnicy musieli do Szczecina wjeżdżać do miasta i protestować, domagać się o swoje konstytucyjne prawa. Dziękuję, nie będę przeszkadzać, niech inni zadzwonią. Wszystkiego dobrego życzę, z Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękujemy panu, pani poseł, tak?
Mamy bardzo podobne spostrzeżenia jak pan Benedykt. Dziękujemy bardzo serdecznie za ten głos. Te umowy są podpisywane na lat 30. Stąd też również taki nasz protest i nasz głos o to, że zgodnie z polskim prawem 30 lat to tyle jest, taki jest okres potrzebny do zasiedzenia w złej wierze. Więc już później tam firmy wiatrowe wycofywały się, pisały tam 29 lat i powiedzmy 9 czy 10 miesięcy. Natomiast tak naprawdę tutaj się zgadza, bo ta ziemia, ta nieruchomość przechodzi, ona de facto nie jest własnością, czyli de facto jest własnością rolnika w posiadaniu firmy wiatrowej. Natomiast tak naprawdę przechodzi w ręce zagraniczne, bo deweloper może, bo nawet jeżeli deweloperem jest firma polska, czy firma nawet z polskim kapitałem, to jest potem przekazywana, wybudowana elektrownia wiatrowa najczęściej odbiorcy zagranicznemu. Tutaj firmy hiszpańskie, firmy włoskie, niemieckie, holenderskie, nawet z tego, co wiem, potem takie przejmują. I tutaj również jest tego typu zagrożenie, więc to, co mówimy o umowach, to naprawdę wielka ostrożność w podpisywaniu, bo to, co powiedziałam ja, czy dopowiedziała pani, to jest naprawdę kropla w morzu. Umowy są tworzone nie z punktu widzenia interesu polskiego rolnika, tylko z punktu widzenia inwestora. W umowach jest zapisane wszystko, żeby chronić inwestora, a żeby pogrążyć polskiego rolnika, i na to naprawdę uczulamy telewizor.
A ja mam informację, że mamy telefon z Holandii, więc może jeszcze ten telefon. Pan, obiecujemy, Marian Daszyk będzie się odnosił. Bardzo prosimy, telewizja Trwam, słuchamy. Halo, halo.
Halo.
Tak, słuchamy pana, bardzo prosimy.
Tak.
Jest pan na antenie, że tak powiem, na żywo.
Tak.
Kto mówi skąd?
Dobry wieczór. Ja, mówię Zbyszek z Holandii. Chciałem tylko zwrócić uwagę na jeden aspekt problemu, który nie został, na który państwo nie zwrócili uwagi. Mianowicie ten aspekt to jest aspekt kosztu kilowatogodziny z elektrowni wiatrowych. Nigdzie na świecie energia elektryczna z wiatraków nie jest ekonomicznie uzasadniona, jeśli inwestycja nie jest wysoko subsydiowana. I w przypadku polskim, ze znanego mi projektu, który kosztuje 70 milionów euro, polskie państwo w postaci Ministerstwa Ochrony Środowiska dopłaca 30 milionów euro i tylko wtedy ta produkcja z elektrowni wiatrowej może konkurować z kosztami kilowatogodziny z elektrowni tak nazwy konwencjonalnej, tradycyjnej. I to jest niezwykle istotna sprawa, że nawet jeśli jest sukces taki, o którym państwo mówili, dzięki inicjatywie lokalnej ludności, to i tak ta ludność w swoich podatkach finansuje te elektrownie wiatrowe, które powstają nawet w bezpiecznej odległości. I ten problem jest bardzo istotny, że wszyscy my, podatnicy, bez naszej woli dokładamy się do tego, bo to z tego, co państwo mówią, tak by wynikało, że przychodzi dobry wujek, inwestor zagraniczny i on to wszystko finansuje. To niestety nie jest prawda, bo żaden inwestor w to nie zainwestuje bez bardzo wysokiego subsydiowania. I to samo jest w Holandii, to samo jest w Polsce, w Niemczech, we wszystkich krajach, gdzie powstają elektrownie wiatrowe. To chciałem powiedzieć.
Dziękuję bardzo panu i od razu prostujemy. My tak o tym wujku wcale nie mówimy,
no
że tak jest, ale bardzo proszę pan.
Właśnie, bardzo ważną sprawę dopowiedział pan z Holandii, ponieważ jeżeli wiemy o tym, że sama budowa tych inwestycji jest subsydiowana i dotowana i później to w rachunkach zapłacimy, a jeżeli chodzi o cenę tej energii, pół roku temu zadzwoniłem do Zakładu Energetycznego w Rzeszowie i zapytałem, jaka jest cena. Więc cena energii z elektrowni konwencjonalnej wynosi około, zakupują po około 180 zł za 1 MWh, natomiast z elektrowni wiatrowej zakupują 190 zł za 1 MWh plus płacą 270 zł za zielony certyfikat. A więc cena wynosi 470 zł, wynosiła w tamtym czasie tego. I chciałbym za energię z elektrowni wiatrowej. I chciałbym na jedną kwestię zwrócić uwagę. Właśnie tutaj. My nie jesteśmy przeciwko jako takiej energetyce odnawialnej. Wiemy o tym, że to jest projekt europejski, że tutaj odwrotu nie ma, że to jest projekt polityczny, bo ekonomia tutaj nie wchodzi w grę, energia odnawialna przygrywa, jeżeli chodzi o ekonomię. I my właśnie domagamy się, aby te środki, gigantyczne środki publiczne, aby zostały skierowane na taką energetykę, na przykład mikro, a więc żeby każdy mógł czerpać korzyści, montując na przykład solary, czy nawet małe wiatraczki, i wówczas te pieniążki z tej energetyki by zostawały tutaj. I w związku z tym, żeby co zrobić, ciągle też mówimy, co zrobić, aby wreszcie coś oczywistego, normalnego udało się wprowadzić w życie. Ponieważ ja byłem w swoim życiu 4 kadencje sołtysem, 2 kadencje radnym gminy, radnym Sejmiku i posłem 2 lata, ja dochodzę do takiego wniosku. Tylko oddolne zorganizowanie ludzi. Przebudzenie się takie i w ten sposób możemy naprawić naszą ojczyznę, ponieważ ja nie bardzo na dzień dzisiejszy wierzę w to, że na szczeblu parlamentarnym, chociaż są tam parlamentarzyści, którzy w jakiś sposób nas wspierają, no nie mówię już o pani poseł Zalewskiej, ale nawet z Platformy Obywatelskiej pani Julia Pitera nas wspierała, nie? Ale to wszystko jest w skali takiej
nic nie znaczy.
I dlatego tutaj właśnie przekonałem się na przestrzeni tych ostatnich 3 lat, że na dole tkwi ogromna siła i wystarczy się przede wszystkim dotrzeć do mieszkańców, informacja, uświadomić, i wystarczy jedna osoba w gminie i ona porusza całe społeczeństwo.
Co zyskujemy, co tracimy, to są bardzo jasne sprawy. Myślę, na tej stronie to jest powiedziane, pani Hanna.
No właśnie, co tracimy? Oprócz pieniędzy, bo to przecież my płacimy w rachunkach za prąd, za te wszystkie inwestycje, płacimy pogorszeniem jakości życia oraz ograniczeniami wynikającymi z uchwalania planu miejscowego pod wiatraki. Trzeba powiedzieć jasno, że uchwalenie planu miejscowego pod wiatraki oznacza ograniczenia dla osób, które na tym terenie mieszkają. To jest ograniczenie zabudowy, na przykład. Nie można na terenie wznosić budowli, na przykład plan uchwalany pod inwestycję wiatraczną w Dusznikach zakłada, że można jedynie odtworzeniowo budować, zawali się dom, można go postawić. Domu rozbudować nie można. Nie można też wielu innych rzeczy. W związku z tym pojawia się pytanie o to, czy otoczone pierścieniami wiatraków wsie są w stanie się rozwijać. Czy jest to, czy dają możliwość urbanizacji, sprzedaży działek, osiedlania się. Wieś przechodzi teraz duże przemiany. Wielu rolników swoją szansę widzi w sprzedaży działek i stworzeniu tutaj...
A te działki mają niską cenę, skoro w pobliżu jest wiatr.
I jeszcze spada ta cena.
Jeszcze spada, więc to jest to. I co jeszcze?
Ojcze, jeśli mogę dodać, to te inwestycje antagonizują nie tylko ludzi, nie tylko te wspólnoty lokalne, ale także antagonizują samorządy miejskie i wiejskie. Znam takie przypadki, kiedy miasto powiatowe broni się przed tymi farmami wiatrowymi, ponieważ ich lokalizacja po prostu zablokuje rozwój miasta. Natomiast gmina wiejska tego samego chce te wiatraki. To są paradoksy. I może jeszcze jedną rzecz chciałbym podkreślić. Pan redaktor Michalkiewicz ma takie bardzo celne i trafne powiedzenie. Trzeba patrzeć, skąd wyrastają tam komuś nogi, tak? Państwo niemieckie jest państwem poważnym. My w tej chwili, państwo polskie, ale tak de facto to podatnicy, obywatele polscy, dotują i wspierają przemysł niemiecki, który produkuje te wiatraki. Tam dzięki temu jest około 120 tysięcy miejsc pracy. Natomiast to nie generuje miejsc pracy.
A poza tym Niemcy, jak widzimy, są pełne solarów, prawda?
No tak, bo...
Wycofują się z energetyki. Wycofują
się z energetyki. Tak. Każdy dom przykryty, wielki dach, kawałek tylko parę metrów dachu i już
jest... Sporną rzeczą jest na dzień dzisiejszy, na wczoraj, na jutro i na za tydzień, że jeżeli w przypadku farm wiatrowych byłby tutaj rachunek ekonomiczny, biznesowy, taki gospodarczy, tak? Buduję, zarabiam, inwestuję, ryzykuję, tak? Nie stanęłaby żadna farma. Żadna.
Mhm. Bo nawet ten rachunek ekonomiczny nie sprawdza się z punktu widzenia tych przyszłych potencjalnych dochodów dla budżetów gmin. Wójtowie, czy zainteresowani samorządowcy w stawianiu tych farm wiatrowych w danych społecznościach cały czas podkreślają, że gmina będzie miała dodatkowe pieniądze, że nawet spotkałam się z jednym takim, to jest na porządku dziennym takim określeniem, że jeżeli powstaną farmy wiatrowe, no to nie będziemy likwidować szkół, będą tworzone przedszkola, no bo będziemy mieli dochody. A to jest tak naprawdę jedna wielka bzdura i nieprawda. Z takiego oto powodu, że dochód dla gminy, nawet z tytułu tego 2% podatku od nieruchomości, na który liczą wójtowie, że to będzie taki ekstra dodatkowy grosz dla gminy, to nie jest od wartości wiatraka elektrowni wiatrowej, tylko zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, ten 2% podatek jest liczony tylko i wyłącznie od stopy, czyli tego betonu, żelbetonu, który jest w ziemi, i masztu. A maszt i ta stopa to jest najmniej kosztochłonną częścią wiatraka, bo 80% bodajże całej ceny, kwoty, kosztu wiatraka stanowi turbina o przyrządowanie, a nie ten stopa i nie maszt.
Jest telefon, bardzo prosimy. Telewizja Trwam, słuchamy. Rozmawiamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kto jest z nami?
Witam serdecznie ojca oraz gości dzisiejszych. Mówi Stanisław z Niemiec.
Witamy.
Chciałbym się tutaj włączyć krótko, jeśli chodzi o sprawy tutaj elektrowni wiatrowych i nie tylko wiatrowych, ale tak zwanej energii odnawialnej w Niemczech. A więc aktualnie sytuacja wygląda tak. Fermy wiatrowe, jeśli powstały, powstały głównie w północnej części kraju. Natomiast Niemcy Środkowe i Południowe nie mają tak sprzyjających warunków wiatrowych i tutaj Niemcy nie budują tych elektrowni. W związku z tym zachodzi problem, jest poważny problem linii przesyłowych, które nie wytrzymują tego przesyłu. Już nastąpiły konflikty pomiędzy Czechami a na przykład Bawarią, ponieważ próbowano tę elektrownię, ten prąd transportować tradycyjnymi liniami przesyłowymi przez tereny właśnie Czech i doprowadziło to do krachu. Druga rzecz, energia wiatrowa jest bardzo niestabilna, ponieważ albo wiatr wieje, albo nie wieje. Jak jest za mocny, też trzeba wyłączyć. W związku z tym te dopłaty w umowach tych osób, które udostępnią swój areał do budowy tych wiatraków, też muszą zawierać pewne klauzule, które mówią, że po prostu dlatego, że ten wiatrak stoi, to powinien mieć pewne dopłaty. Natomiast nikt nie jest w stanie skontrolować, czy dany wiatrak tyle wyprodukował, czy mniej wyprodukował. I niestety to jest też następne pole do różnych, no po prostu mówiąc, oszustw. Trzecia rzecz, bardzo ważna, która się ujawniła na wybrzeżu niemieckim, mianowicie te fermy wiatrowe na morzu, one produkują bardzo dużą ilość energii naraz. W związku z tym, chcąc ją przeprowadzić do najbliższych odbiorców przez elektrownię naturalnie na stałym lądzie, potrzebne są olbrzymie kanały, które są w stanie ten prąd
po prostu przetransportować. I w związku z tym, z tego co obliczono, muszą być budowane kanały o długości boku 10 metrów na 10 metrów, które są wypełnione kablami i mogą przeprowadzić ten prąd do najbliższej farmy. Naturalnie państwo, i to bardzo chciałbym pochwalić, znają już mnóstwo argumentów przeciwko takiej budowie. Według moich obserwacji jedyną rzeczą, jeśli chodzi o energię odnawialną, to jest geotermia oraz biogazownie, naturalnie przy odpowiednim możliwości magazynowania tego gazu, który w sezonie jest wytworzony i można go zużyć później. I te biogazownie są w stanie produkować ten prąd w zależności od potrzeb, a nie w zależności od czegoś, co jest subsydiowane przez najróżniejsze kasy. Już nie mówię tutaj o systemie korupcyjnym, który niestety niszczy polskich rolników, ponieważ on pod każdym względem jest szkodliwy i areał przez sąsiada ze strony zachodniej.
Panie Stanisławie drogi, dziękuję panu bardzo, bo nam czas szybko płynie tej audycji telewizyjnej. Może w radiu będzie więcej możliwości, żeby wypłynąć, prawda, głębiej. Do pana telefonu tutaj pan Mirosław, tak?
Warto byłoby uzupełnić taką informację, którą powiedziałem kilka dni temu. Otóż intrygująca jest informacja na temat środków przeznaczonych w latach 2014-2020 na energię odnawialną w Polsce. Podobno jest to kwota 60 miliardów złotych.
Którą otrzymamy czy otrzymamy?
Mówię w skali państwa. Teraz jest pytanie, czy ta kroplówka jest z myślą o farmach wiatrowych, które w tej chwili przestają być rentowne? Na przedwczoraj informacja, ceny świadectw, czyli tych zielonych certyfikatów na wolnym rynku, poleciały tak drastycznie, że one wynoszą nominalnie 117 zł, bodaj 50 groszy. Natomiast jeszcze niedawno ta wartość otrzymała się na 274 bodaj. Także tutaj decyduje rynek. Natomiast jeżeli to będzie wszystko kreowane w sposób sztuczny i zasilane, tak jak tutaj już wspomnieliśmy, przez te subwencje, to rzeczywiście to jest niepokojąca sprawa właśnie pod kątem tych dotacji i subwencji państwa i Unii Europejskiej, a przede wszystkim państwa polskiego.
Tak, bo mówimy rozwój polskiej wsi, ale w kontekście państwa polskiego, całości. Nie da się tych rzeczy odłączyć. Nie tak, że polska wieś w swoje, a państwo...
To, co wspomniał, to o czym wspomniał Marian właśnie, że dlaczego te środki nie są przeznaczone na mieszkańca, na właściciela domu mieszkalnego,
na
rozproszoną produkcję energii. Uzależniamy się indywidualnie, tak? I inwestujemy w takie źródła energii odnawialne, jakie akurat w danym obszarze są najbardziej racjonalne. Ja jeszcze dopowiem tylko, że z farmami wiatrowymi i z tą propozycją zetknąłem się 20 lat temu na takiej konferencji i tam ten projekt bardzo entuzjastycznie powitałem, ponieważ koncepcja ona wyglądała mniej więcej w ten sposób, że właśnie to samorządy, lokalne wspólnoty będą decydowały, mówię o farmach wiatrowych, czy, ile i w jaki sposób. Natomiast to, co się dzieje w tej chwili, to jest w ogóle zaprzeczenie tej idei. Ona musi być zastopowana. Ona musi być zastopowana, jeżeli chcemy się obronić, a musimy się właśnie bronić przed tym, co się dzieje.
No dopowiem tylko, że przeraża mnie nasza bierność. Dla wielu mieszkańców takie przypadki, że na przykład radny, czy wójt albo jego rodzina, jak lokalizuje takie elektrownie na swoich działkach, to jest, no nic się nie da zrobić, nic się nie da zmienić i dlatego to jest nieprawdopodobna patologia i nawet jak nie mamy wpływ bezpośredni na ten szczebel centralny, to na, tutaj lokalnie, na sołtysa, na Radę Sołecką, na radnych, oni mają nam służyć, reprezentować nasze interesy i czas najwyższy sobie to uświadomić, a nie narzekać, bierność i płakać. I dochodzi do takiej sytuacji, jak mamy teraz na wioskach, że praktycznie produkcja rolna u nas na Podkarpaciu to jest już praktycznie zamarła. Las idzie do wioski, młodzież wyjeżdża, ta co zostaje to nie ma żadnych perspektyw i teraz jeszcze zadrzewią nas wiatrakami i bardzo fajnie i tego. I ja jeszcze dopowiem, że perfidia tych ludzi, którzy stoją za tymi wiatrakami, to jest nieprawdopodobna. W jaki sposób oni przyjeżdżają na spotkania. Jest, mam tu jeden z plakatów, na którym firma Gestamp Wind tak reklamuje o wiatraczki. Proszę bardzo, tu wiatraczek, tu ptaszek, tu domek, tu drzewko, które wyżej śmigieł sięga i zapraszamy mieszkańców Dulczy Małej na spotkanie poświęcone powstającemu w naszej okolicy parkowi wiatrowemu. Parkowi wiatrowemu.
Coś takiego, no, na spacery będziemy sobie chodzić.
Tak. I dlatego no, manipulacja jest nieprawdopodobna i gdy jeszcze ja słyszę, że w tej okolicy mnie informują, że burmistrz, w tym przypadku Radomyśla Wielkiego, powiat Mielec, czy wójt gminy Borowa Władysław Barzejowski nachalnie lobbują na rzecz wiatraków, szydzą z protestujących w prasie, w wywiadach radiowych, na spotkaniach z mieszkańcami. No to już jest naprawdę nieprawdopodobne i gdy byłem w Danii, bo tam akurat trochę pracowałem, takie sytuacje są po prostu nie do pomyślenia. I jeżeli my nie uporządkujemy, nie zrobimy porządku ze swoimi przedstawicielami tam na dole w terenie, no to jak można zmieniać, jak się może zmienić sytuację w centrum.
Ale właśnie, czy nie uważają Państwo, już tak na koniec podsumowując tę część, że teraz w przypadku tego kryzysu, który przychodzi na Polskę, różnych tematów ważnych, jeśli chodzi na przykład o w ogóle status quo wielu miejscowości, mieszkańców, sprawy socjalne, czy one nie zagłuszą tego tematu ekologicznego, tak można powiedzieć, energii wiatrowej? Czy to nie będzie tak, że te sprawy będą zepchnięte, bo powiedzą społeczeństwu, no pilnujcie ważniejszych spraw, które macie, prawda? Niż te, ale one są też ważne, tylko ojcze, że może być ten dyskurs taki...
Ojcze, to nie jest temat ekologiczny, to jest temat społeczny. Mieszkańcy domagają się, żeby traktować ich jako
podmiot.
Domagają się korzystania z praw, które im przysługują. Gmina to wspólnota, gmina to wspólne dobro. I to nie jest tak, że wójt, burmistrz jest... właścicielem przedsiębiorstwa, które nazywa się gmina.
Ja wiem, tylko że wójt może taką narrację wprowadzić, że na przykład ta przysłowiowa dzisiaj wymiana Dulcza Mała, mieszkańcy tam będą w sposób jakiś taki zmanipulowany.
Mówimy dość. Będziemy odwoływać takich wójtów, którzy nie chcą szanować mieszkańców, którzy nie chcą reprezentować głosu opinii publicznej. Dosyć już tego. To nie są tylko wiatraki. To jest wiele inwestycji uciążliwych, nieakceptowanych przez lokalne...
Czyli ten wiatrak to jest symbol nic o nas bez nas, tak można powiedzieć ogólnie.
Tak jest, a oprócz wiatraków są żwirownie, są jakieś inne... niechciane, źle lokalizowane inwestycje. Tak naprawdę nie pyta się o nas, nie pyta się nas o nic. Mamy za wszystko zapłacić, na wszystko się zgodzić, wszystko zaakceptować. Koniec. To już minęło.
I argumenty, bardzo proszę, pan Piotr.
Jeszcze chciałbym dodać, Burowski. Że ci ludzie, którzy, ci Polacy, którzy oglądają telewizję Trwam, słuchają Radia Maryja, oni są bardzo dobrze zorientowani, bo to jest swego rodzaju uniwersytet. A celowo w mediach...
Jest część, która jest jakoś tak zniechęcana do rozmowy, do słuchania tego typu treści, prawda?
Dokładnie. Dlatego też i ten atak właśnie na telewizję Trwam, na Radio Maryja, zahamowanie właśnie i próba, żeby telewizja Trwam nie była na multipleksie ogólnie dostępna. To powoduje, że po prostu społeczeństwo, żeby nie było zorientowane, nie wiedziało właśnie o tych problemach, które się dzieją. A między innymi właśnie elektrownie wiatrowe, te przemysłowe elektrownie wiatrowe, te duże, zagrażają polskiej wsi. Uważam, że to jest, jeszcze dodając do tego wykup polskiej ziemi przez obcokrajowców, to jest kolejny rozwiód Polski.
Ja jeszcze dopowiem o takiej sprawie, o której ojciec właśnie poruszył, że rzeczywiście pewne tematy się przycisza, żeby załatwiać je pod stołem. Ta dyskusja, zarówno w telewizji dzisiaj, jak i w radio, jest w bardzo ważnym momencie, ponieważ w parlamencie trwają prace w sprawie nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii. I ta nowa ustawa ma dawać możliwości właśnie korzystania przez zwykłych odbiorców z tych profitów odnośnie energii odnawialnych. Każdy z mieszkańców może mieć dofinansowaną taką instalację, odsprzedawać prąd do sieci, na przykład z instalacji fotowoltaicznej i w ten sposób na tym zarabiać. I co się okazało? I lobby wiatrakowe, to widać, nieprawdopodobnie się zmobilizowało. Odwołali już poprzedni zarząd takiego Stowarzyszenia Energii Odnawialnej, który wydał im się nieskuteczny w walce z nami. I powołali nowy i lobbują, aby ta ustawa nie została wprowadzona albo bardzo daleko odsunięta i dalej lobbują, żeby utrzymać wsparcie dla tej energetyki wiatrowej.
Jeszcze słowo na koniec z tej części. Bardzo proszę pani Hanna i pani poseł. Właśnie.
Rzeczywiście wydaje się, że starcie pomiędzy koncernami a protestującymi wchodzi w nową fazę. Wraz z przejęciem władzy nad Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej przez EDP Polska pojawiły się już pierwsze pozwy. Jesteśmy coraz częściej pozywani przed sądy, straszy się nas odszkodowaniami.
I to znaczy, że to warto, że warta jest ta gra, to zainteresowanie jest bardzo tutaj ważne. Pani poseł, tytułem
zakończenia, tak?
Tej części oczywiście.
Tej części to bój w sprawie dobrych lokalizacji, odpowiednich lokalizacji elektrowni wiatrowych. To jest nie tylko bój społeczny, bój polityczny, bo tutaj mamy do czynienia z różnymi siłami politycznymi, które przeszkadzają, ale przede wszystkim to jest bój z lobbystami, którzy opanowali Ministerstwa Ochrony Środowiska. Tam ich jest na pęczki. To oni, mogę chyba śmiało powiedzieć, blokują wydanie rozporządzenia w zakresie odległości, ale ci lobbyści również zeszli nie tylko z centralnego poziomu, zeszli na poziom lokalny. I właśnie z tymi lobbystami lokalnymi mamy do czynienia w walce wiatrakowej.
To jest zadanie mieszkańców gmin, wsi polskiej, także i małych miasteczek. Wspólne siły, to co tutaj panowie i panie nam dzisiaj przypominali. Elektrownie wiatrowe zagrożeniem dla rozwoju wsi polskiej. Taki był temat rozmów niedokończonych w telewizji Trwam. Zapraszamy do Radia Maryja po 21.45 na drugą część naszych rozmów. Już nieco w szerszej formie, mamy więcej czasu, a więc będzie więcej też okazji do rozmowy. Dziękujemy bardzo naszym gościom i zapraszamy do Radia Maryja.